Tytuł tygodnia.
Dziś wracamy do powieści Grozy, którą prezentujemy Państwu w tytule tygodnia. To Dunkel Jakuba Bielawskiego, czyli najnowsza książka, która ukazała się nakładem wydawnictwa Wesper. O tym, jaki jest ten element grozy w tej książce, opowiada sam autor.
Teoretycznie można powiedzieć, że mógłbyś stworzyć powieść składającą się tylko i wyłącznie z historii przesiedleńców. Mógłbyś to jeszcze opatrzyć jakoś ładnie fabularnie, ale tutaj jednak dochodzi jeszcze ten element, tak jak to sam powiedziałeś, pozazmysłowy.
Tak, ja będę się trzymał tego określenia pozazmysłowy, bo jeżeli pójdę w określenie fantastyka, czy wręcz groza, to nie do końca będę mówił zgodnie z prawdą, jakkolwiek nie chciałbym tej myśli rozwijać, bo tutaj czytelnik musi zobaczyć, w czym rzecz. Ja mam nadzieję, że zrobiłem to w taki sposób, żeby to było interesujące, no ale nie, ocena nie należy do mnie.
Czyli nie można powiedzieć, że to jest horror albo książka fantasy. Nie możemy jej zawsze szufladkować od razu.
Nie szufladkujmy jej, bo się będzie gorzej sprzedawała. Teraz jest takie dobre określenie realizm magiczny i tego się trzymajmy. To myślę, że znajdzie dużo więcej adoratorów. A tak na poważnie to... No, mimo wszystko ja bym powiedział, że to jest po prostu opowieść i tego bym się trzymał. To jest opowieść o ciemności.
Czyta Franciszek Waleryk. Dziwna to była jazda, dziwnie czuł się Franciszek na tyle radzieckiego auta, którego motor zagłuszał niemal każde ich słowo. Dziwnie się czuł, mając przed sobą kierowcę w wojskowym szynelu i siedzącego obok niego berlingowca z przewieszonym przez ramię karabinem. Opierał broń na kolanach, dłońmi w rękawicach przyciskał ją do siebie, jakby wiózł kruchy pakunek. Rozglądał się na boki od czasu do czasu. Bywało, że zerkał w tył, że szukał wzroku byłego już współarbajciarza. Jechali. Powoli jechali, bo ślisko było na drodze i dużo śniegu. Do franciszkowego ucha spływały wywrzyskiwane słowa kolegi. Co on się tam pośród gazikowego kaszlu nachwalił tego domku? Co on się tam naprodukował? Myślałby kto, że on nie załatwia lokal po znajomości, ale sprzedaje nieruchomość jakiemuś hrabiemu czy innemu senatorowi. Że ładnie, że ogródek, że niewielka szopka, że zwierzęta tam można, że prawie jak na wsi, ale w mieście, że dworzec blisko, że wszystko. On to sobie od początku upatrzył, za Niemca jeszcze. Od razu mu się, mówił, spodobał. Franciszek w pewnym momencie spojrzał na niego tak podejrzliwie, że tamten trochę się uspokoił. Przestał pytlować o tym domku i zaczął zaraz Franciszka o Franie wypytywać. Zaraz dojechali na miejsce i rozmowa się urwała. Na miejscu Franciszek przekonał się, że te wszystkie gadki o tym, jak to ten domek nie jest ładny, okazały się prawdą. Owszem, może nie za duży, może niezbyt okazały, ale rzeczywiście miłe wrażenie sprawiał. Emanował taką przytulnością, że aż się Franciszkowi cieplej zrobiło. Za torami, które wiodą od Reichenbach do Schweidnitz, pobudowali się byli urzędnicy kolejowi, którzy bez stuków, terkotów i gwizdów już żyć nie umieli. Zatrzymali się pod drewnianą bramką. Żołnierz z karabinem pierwszy zeskoczył i rozejrzał się po okolicy. Kierowca nie gasił motoru. Siedział na razie za kółkiem i czekał. Wydawało się, że obaj mundurowi w ogóle nie zwracają uwagi na Franciszka i jego towarzysza, gdy ci gramolili się z gazika i zeskakiwali w zaskorupiały śnieg. Kolega, wpływowy, pociągnął Franciszka za rękaw, poprowadził do furtki ręką. Po gospodarsku omiótł cały widok, całą urokliwą posesję od strzelistych świerków za płotem przez kolejne czubki innych drzew, drewniany słup stojący w polu, aż po szarą bryłę przykrytą czapą śniegu. Taki to domek Franuch na może sobie wziąć. Franciszek aż zbaraniał, oniemiał, bo domek i podwórko były, jak się rzekło, piękne i bardzo wpadające w oko. Stałby tak chyba i do wieczora, gdyby go współarbajciarz znowu nie popchnął. Otworzyli furtkę, przepchnęli zwały śniegu i weszli w końcu na podwórze. Tutaj Franciszek jeszcze bardziej utwierdził się w swoim zachwycie. Zobaczył przestrzeń przed domem, a wyobraźnia pokolorowała mu to wszystko na zielono, umaiła i ukwieciła. W kulistych, bezbarwnych badylach domyślił się krzewów porzeczek, może agrestu. Przy płocie rosły bzy i giętka leszczyna. Podoba mu się ten cichy zakątek. Nie marzył nawet o takim, a tu z każdym krokiem urzeczywistniało się jego niewypowiedziane, niewyklute jeszcze do końca marzenie. Czuł wtedy radość lub coś, co w jego stanie można byłoby nazwać namiastką radości. Zaraz też wdzięcznie popatrzył na rozgadanego towarzysza niemieckiej doli niedoli, łaskawie nadstawił ucha i przez ganek dał się zaprowadzić. Tam też stanęli. Współarbajciarz zaczął opowiadać o domu i dawnym gospodarzu. Współarbajciarz z franciszkowej przeszłości z uśmiechem na ustach opowiadał, jak po wkroczeniu Rosjan, a później Polaków, zawinięto gospodarza z rodziną. Podobno należał do partii, coś tam o Żydach i komuchach na wiecach głośno krzyczał. Chłopaki się z nim nie certolili, zawieźli za miasto i tyle chłopa było. Starej dali jakiś kwadrans na spakowanie i odstawili na pociąg. Później to już pies jej mordę lizał. Na zachód ją powieźli pewnie. Franciszka to nie ruszyło po tym wszystkim, co widział, co przeżył, po tym wszystkim, o czym słyszał. Mało go życie jakiś tam Niemców obchodziło. Nie, żeby mu na tych robotach źle było, nie, żeby bidował, czy żeby ktoś tam go bił, nie. Dobrze miał i przy wojsku, i później z ojcem Sofii, i samą Sofii też miał dobrze. Nie narzekał, nie wyklinał, źle nie wspominał, ale mimo wszystko to dalej byli tylko Niemcy, Szwaby, Hitler syny. Wiele słyszał. Nie żal mu było tego byłego kolejarza. Dobrze kolega powiedział, pies mu mordę lizał. Ważne, że domek miał piękny, tyle jego zasług, tyle po nim zostaje. Drzwi otworzył współarbajciarz kluczem, który miał od początku schowany w kieszeni na osobnym kółku z drewnianym brelokiem wraz z wypalonym na nim numerem i jakąś literą. Na widok spojrzenia Franciszka uśmiechnął się tylko, głową pokręcił i zaraz wszedł na ganek. Obojętnie minął stojące pod ścianą buty, pchnął następnie drzwi, tym razem prowadząc prosto do przedpokoju. Wąskie, całkiem długie pomieszczenie tonęło w półmroku, tylko jasna błazeria odcinała się od wszechobecnej szarówki. Wszystkie drzwi dookoła były pozamykane, w domu panowała cisza, straszliwa, odpychająca cisza. Franciszek zaraz poczuł się nieswojo. Cała jego radość, całe to przyjemne oczekiwanie prysło w konfrontacji z ponurym wnętrzem. W pierwszej chwili chciał zawrócić, obrócić się i wyjść. Rzuciłby coś na odczepnego, a potem sam wziąłby się za poszukiwanie jakiegoś kąta. Spiął się w sobie i jego towarzysz chyba to wyczuł. Objął go bowiem mocno i powiódł na przestrzeń w stronę przeciwległych drzwi. Znaleźli za nimi kuchnię, małą, przytulną kuchnię z kwadratowym stołem, ciemnym piecem, z żeliwną płytą i kilkoma szafkami. Okno, bardzo niskie, wychodzące na tyły domu, było szczelnie zamknięte, bo to widzisz, zagrzmiał w martwej ciszy głos franciszkowego współarbajciarza, oni to tak wszystko pozasłaniali, pozabijali, nie chcieli, żeby obcy się tutaj kręcili i zaglądali przez okno. No oni tu, mówił dalej, różne takie rzeczy pozwozili. Jakie? No takie, mrugnął, skrzywił się. Różne takie z okolicy, z dawnych czasów, z nowych czasów. Mrugnął przy tym i krzywo się uśmiechnął. Franciszek czegoś się domyślał, coś tam sobie dopowiedział. Wolał nie wnikać, więc kiwał tylko głową i oglądał kolejne pomieszczenia. Tamten nie zamierzał kończyć, on się dopiero rozkręcał. Zaraz zaczął Franciszkowi opowiadać o tym, jak to trudno jest na takiej placówce koniec z końcem związać, jak to wszyscy dybią na uczciwych, spokojnych ludzi. Zaraz dodał, że tacy ludzie, tacy koledzy po wspólnej biedzie, że oni powinni się trzymać razem, że powinni sobie pomagać. On na przykład to dla Franciszka wszystko, wszyściutko. Taki dom na przykład, on to wszystko z przyjaźni, z wdzięczności, z wzajemności. Tutaj zawiesił głos i błysnął okiem na Franciszka. Franciszek wtedy zrozumiał, że ten domek to tak po dobrym sercu i za darmo to mu się nie dostanie, że i on będzie musiał dać coś w zamian. Niedaleka przyszłość pokazała, że się nie mylił.